Witam wszystkich bardzo serdecznie w 412 odcinku GNM Plus. Razem ze mną w studiu są
Mateusz Zdanowicz
i Paweł Stachyra.
Przed mikrofonem Mateusz Widut. No i panowie, w co ostatnio się zagrywaliście?
Troszkę tego było.
No.
Ale było dużo gier starych, to nieważne, bo próbowałem na przykład grać w Magic the Gathering cyfrową wersję, ale się nie wciągnąłem zupełnie. Może już karcianki mi się po prostu przejadły. Mówiłem tydzień temu, że wróciłem do Street Fightera, więc jest spoko. Chyba wejdę do Ligi Srebrnej, więc super, bardzo dobrze, brawo ja. Ale z takich nowości to oczywiście dalej Avengersi. Przyszedłem już całą kampanię, 11 godzin mi to zajęło. I zrobiłem przed ostatnią misją kampanii dwie misje poboczne. Czyli te takie misje poboczne z gatunku misja poboczna Kapitana Ameryki, czy misja poboczna Thora. I to jest o tyle spoko, że na przykład Thor miał wątek poboczny, że ktoś go udaje i nie wiemy, kto to jest. Choć domyślam się, że to Loki. Na pewno to się okaże, że to Loki pewnie później, bo kto by udawał, że jest Thorem. Ale więc tam jakaś tam historia jest. Natomiast sama kampania sama w sobie jest taka pół na pół. Że masz 50% misji takich, 40% misji takich, że są często cutscenki, że jest liniowa lokacja, że są ewidentnie zaprojektowane cele pod twoją postać na przykład i one są fajne bardzo, tym bardziej, że tutaj wszystkie dialogi między postaciami i dubbing, angielski oczywiście, są bardzo fajnie zrobione, więc to jest plus. Ostatnia misja jest bardzo dobrze zrobiona, świetna nawet bym powiedział, ale 60% misji to są misje, gdzie masz po prostu wielką lokację, masz znaczek na samym końcu, masz tam dotrzeć i rozwalić serwery, albo stać w polu oznaczonym literką A, a potem stać w polu oznaczonym literką B. Jak wiesz, jak macie dominację na przykład w Call of Duty, nie? Że musicie przejmować obszary, to na tej samej zasadzie. I w takich misjach fabuła jest tylko na zasadzie, że ktoś ci do słuchaweczki w uchu tylko coś mówi, nie? Więc strasznie mieszane uczucia ta gra wzbudza przez to, nie? To na pewno nie jest gra na 8 na 10. Myślę, że recenzje te na Metacriticu ten chyba bodajże jest 69% czy jakoś tak, są sprawiedliwe raczej. Też jak już wymaksujemy postacie, to niektóre, moim zdaniem niektóre mają fajniejszy system walki niż był w Spider-Manie tym z PS4. Na przykład Kapitan Ameryka fenomenalnie się nim walczy, bo on praktycznie tak jak w bijatykach możemy wybijać wrogów w powietrze. Jak przytrzymamy skok, to wyskakujemy do nich i kontynuujemy combo w powietrzu, dosłownie jak w Marvel vs. Capcom było. Więc on mi się najbardziej chyba spodobał, jeżeli chodzi o system walki. Thor też jest bardzo fajny. To są te postacie, które mamy w kampanii tak po 7-8 godzinach dopiero, ale warto jakby ich spróbować. Natomiast jeszcze w ogóle nie dotykałem tego, co jest po kampanii, tak? Bo jakby kończy się historia, są napisy końcowe, ale potem mamy, że o, coś tam teraz musimy odbudować naszą reputację, czy coś takiego, bla bla bla, bo ta organizacja ze złymi robotami nadal jakby jest aktywna. I dopiero się zaczyna tak zwana inicjatywa Avengers, czyli endgame w tej grze, gdzie będą dopiero misje te powtarzalne i tak dalej, więc za tydzień pewnie powiem coś więcej na ten temat, jak to wygląda w ogóle. Ale podejrzewam, że teraz misji już nie będzie takich fajnych, tych z cutscenkami takich wyreżyserowanych i tak dalej. No i to jest taka gra na 7 na 10 powiedziałbym, no 6, 7 na 10. Czasami nie widać tego budżetu w ogóle w niektórych momentach, jak tam animacje są koślawe, jak się spróbujemy gdzieś wspinać, czasami widać ten budżet bardzo w tych misjach właśnie, ale to też dlatego, że tą grę robiło chyba 30 studiów różnych, wydaje mi się, bo tak, Crystal Dynamics, Eidos Montreal, Nixes, czy jak tam się ich czyta, to są trzy takie główne studia, jeszcze Eidos tam jakiś poboczny, a jak napisy końcowe trwają 20 minut chyba i tam jest wszystkie studia wypisane z całego świata, to po prostu więcej niż Asasyny nad tym osób pracuje. No i też podoba mi się, że jakby dali jednego z tych Avengersów, którego nie było w filmach, czyli jest Kamala, czyli Miss Marvel, i to też bardzo fajna postać, taka trochę świeża, bo wiadomo, że wszystkie inne postacie znamy z filmów i tak dalej, to ileż można, przynajmniej ona jest jakby główną bohaterką tej kampanii, więc to jest trochę odświeżające też. No, ale ogólnie to nie polecam, nie? W takiej cenie premierowej. W sensie...
Porozmawiamy 5 minut, ale nie, to ogólnie to nie warto. No, znaczy... Ale dostaliśmy dzisiaj do recenzji.
No, sensie, tylko współczuję wam, jeżeli macie zwykłego Xboxa, nie Xa. To trochę
to
nie
Paweł
zazdroszczę.
Będzie grał, bo mnie za tydzień nie będzie, to już od razu uprzedzam. Nie wiem, jak panowie się dogadacie. Macie zrobić GN Plus i tyle.
Może będzie.
Ja mogę go zmontować i tak dalej, oprócz audio, ale resztę mogę zrobić, w sensie takim, nie?
No
ale,
spoko,
ale wracając
to dam
już do gier.
No to ja tylko powiem, w sensie mówię, nie polecam, bo teraz jest w premierowej cenie ta gra, nie? Jak tam stanieje do 150 zł, to już warto moim zdaniem, chociaż dla samej kampanii. To nie jest gra, którą bym polecał kupować za cenę obecną premierową na pewno, ale potrafi sprawić frajdę, no po prostu, tylko jest taka pół na pół. Fajne jest to na pewno, że będą normalnie darmowe postacie po premierze, tak? Już wiemy, że będzie, jak ona tam się nazywa. Kate Bishop, czyli Hawkeye, potem będzie znowu Hawkeye, tylko już Clint Barton, czyli inny Hawkeye. I tak dalej. Kolejne postacie też będą za free, więc i będą z nimi nowe misje fabularne jakby, więc to też jest fajna rzecz. No ale zobaczymy w przyszłości, jak to będzie wyglądać. I jeszcze tylko powiem krótko, że grałem też w Spellbreak, czyli pamiętacie Opening Night Live, jak Geoff powiedział, że hej, tu Battle Royale z czarami już jest dostępne, możecie grać. Tak sobie pomyślałem, jak oglądałem wtedy tą prezentację, że tak wygląda, nie?
Super, zagram, tak?
No ale w końcu pomyślałem sobie, że jednak hej, Battle Royale wszystkie są jakby bardzo podobne jednak, bo masz tą broń palną i tam... No, siłą rzeczy są trochę podobne do siebie wszystkie, a tutaj jednak grasz magami, więc jest to coś innego, więc co mi szkodzi pobrać, tym bardziej, że tam mało waży. Więc pobrałem i zagrałem sobie i no, jest nawet okej.
Okej.
No bo to jest, w sensie, bardzo prosta jest ta gra. Okazało się w ogóle, że wygrałem pierwszy mecz i tak się cieszę, już chciałem robić filmik na zasadzie, Jezu, ale ta gra jest łatwa, w ogóle niech zmienią poziom trudności. Potem czytałem na Reddicie, że pierwszy mecz jest z botami, tylko po prostu gra ci tego nie mówi, nawet zmyśla, wiesz, ksywki. Te boty mają ksywki takie, wiesz, regenerowane, jakby to byli inni gracze. Czyli tak jak robią to Call of Duty Mobile na przykład, jak jest, tak? Tam grasz z botami bardzo często, tylko gra ci tego nie mówi, dzieci się cieszą, że wygrywają, nie? Bo cały czas mają boty na easy. Ale potem zagrałem też mecze z ludźmi i całkiem fajny koncept jest, bo jakby masz dwa zestawy skilli, masz dwie rękawice magiczne, tak? I każda jest jakimś żywiołem. Masz rękawice wiatru, to masz jakieś tam skille wiatrowe, masz rękawice ognia, to masz ogniste skille. Więc możesz sobie tak łączyć podczas meczu i wymieniać. I no po prostu przyjemnie się tak strzela czarami. To nie jest strzelanka, nie? Tylko po prostu musisz tam jakoś odpowiednio celować. Łączyć można te czary ze sobą w różne kombosy. Więc całkiem przyjemne, ale jednak troszeczkę jednak za proste na dłuższą metę i też mało ludzi jest na mapie, to jest problem tej gry na razie. Ale jak nie lubicie, znudziły wam się Battle Royale takie zwykłe, ale lubicie ten gatunek, to moim zdaniem Spellbreak warto przetestować. Jest na każdej platformie obecnie dostępnej za darmo, więc no, spróbujcie
sobie. Pobierać, grać tak naprawdę. I to tyle, tak?
Tak.
Z takich większych rzeczy. Pawle, ty coś tam playowałeś? Wastelandy 3?
Nic nowego, właśnie Wasteland 3 i Crusader Kings 3. Wróciłem też do Dawn of War'ów 1 i 2, grałem sobie przez sieć w obydwa troszeczkę. Jestem zdziwiony, że tyle osób w to dalej gra. Co prawda do Dawn of War'a niby jest oficjalne to wsparcie i tak dalej, ale znalazłem sobie jakąś dziwną grupkę, która gra na jakichś specyficznych zasadach z modami. Natomiast no tutaj to można dużo powiedzieć, dobra strategia i żałuję, że Relic zapomniał, jak się robi takie gry. Bo chciały robić eksportową trójeczkę. Natomiast jeżeli chodzi o Crusader Kings 3, to tak sobie gram teraz jakby... Trochę inaczej się gra jednak, jak sobie mogę pograć już na luzie, po premierze, z ludźmi na bieżąco o tym gadać, ale przede wszystkim jak są mody. Moja ogólnie kariera z waniliową Crusader Kings skończyła się 2 dni po premierze. Na ten moment to już są setki, takie już wyższe te setki, bliżej 1000 modów. Jest dużo takich Total Overhauli i tak dalej. Można robić naprawdę fajne scenariusze. Kreator postaci już powstał, oczywiście taki fanowski, bardzo szczegółowy. Znalazłem też najlepszego moda pod słońcem, czyli takiego, który sprawia, że postaci są jaśniejsze. Nie chodzi o to, że tam skóra jest jakaś inna.
Najlepszy mod. Są lepiej białe postaci.
Są lepiej, tak. To zrozumie jakiś taki dziwny, jasistowski mod, ale chodzi mi o to, że bardziej są oświetlone te modele, jakby jakieś światło nad nimi było, bo jednak w tej podstawowej wersji gry, no czasami one są takie bardzo jakby w cieniu stały. No wiadomo, nie ma lamp w świetnym wieczór, nie?
No właśnie.
Ale mimo wszystko. Ale zauważyłem, że jest sporo takich, jakby to powiedzieć, sporo nielogiczności w niektórych systemach tej gry, już tak jak rozegrasz ją trochę dalej. Grałaby się też bardzo łatwo już w takim late game'ie późnym, gdzie rzeczywiście nawet ten system dzielenia, sukcesja, tak, system dzielenia swoich włości pomiędzy dzieci nie jest już taki trudny jak w poprzednich częściach, bo możesz praktycznie za grosze pozbawiać swoje dzieci dziedziczenia.
Myślę, że na tą łatwość wpływa ten nowy system talentów.
Trochę
bo,
tak,
bo niektóre bonusy są
super
po prostu
OP.
Tak. Jak sobie wziąłem, grałem sandomierzem tym i sobie wziąłem stewardship to drzewko i tylko tam inwestowałem punkty, to po prostu zarabiałem tyle hajsu, że bardziej mi się opłacało brać najemników do wojen, niż tak. własnych wojsk w ogóle używać. Więc...
To jest jedna droga, ale na przykład też jest takie drzewko, które się nazywa Scholar, czyli uczony. Mm. I tam przedostatni perk daje ci możliwość kupowania sobie claimów. Możesz sobie kupować roszczenia do dowolnego królestwa, korony i tak dalej.
Od kogo to kupujesz? W sensie, od gdzie jest to drzewko? Jak to załączyć?
W tym białym, w learning, tak? Mm-hmm. Musisz swoją postać robić nauczonego.
Nie, no to ja wiem. I dalej jaki jest proces?
Scholar się nazywa i wiesz, nabija ci się te punkty mm-hmm. i gdzieś tam wybierzesz sobie ten perk i wtedy masz opcję w decyzjach. Kup claima i możesz sobie kupować. Nie podoba mi się też jedna rzecz w krucjatach, to jest balans. Ja nie lubię, jak Paradox próbuje balansować swoje gry, bo one z natury nie powinny być zbalansowane. To wiesz, to bardziej chodzi o symulację jakąś historii i tak dalej. Natomiast jeżeli jest krucjata na przykład chrześcijańska przeciwko pogańskiemu krajowi, to władcy lokalni dookoła nie tylko mają możliwość, znaczy władcy pogańscy dookoła nie tylko mają możliwość dołączyć po stronie broniącego się, ale są z automatu dołączani. I na przykład ja jako pogańska tam, ciężko to nazwać Polską, to był już taki blob wielki na wschodzie Europy, z automatu broniłem nawet nie tyle pogan, tylko jakichś heretyków chrześcijańskich. I to nie tak, że miałem opcję, bo opcję rozumiem, fajna by była opcja, że lubicie jakiś władca lokalny, sąsiedni, to ci pomaga. Tylko broniłem i przez to w ogóle była nieuczciwa konkurencja, bo my mieliśmy tam te 100 tysięcy ludzi, papież miał 10 tysięcy i siema. Ale mimo wszystko no, to nie zmieniam zdania, czekam bardzo na to, jak rozwiną tą grę.
Ja zobaczyłem na jednym filmiku, że można rozwody strasznie nadużywać, jak grasz kobietą.
Tak.
I tak jak koleś grał tą z Florencji, czy z Toskanii, z księżna
tak,
Toskanii.
Na początku masz w tym starcie 1066.
Tak,
masz
i możesz wychodzić za mąż, brać rozwód z tym samym kolesiem, potem znowu go poślubiać i zyskujesz prestiżu coraz więcej. Więc są jeszcze takie rzeczy, które można fajnie wykorzystywać w tej grze, jest śmiesznie.
Tak, no ale na pewno bardzo podoba mi się, jak elastyczna jest z modami.
Muszę już popróbować jakiś.
Fajnie sobie, ja na przykład stworzyłem sobie takiego śmiesznego save'a, gdzie w 20 różnych miejscach na mapie, tak starałem się, żeby to było porówno, nie? Bo w ogóle zacząłem grę tak, że mapa jest cała podzielona. Każde hrabstwo jest niezależne, każda jedna prowincja. I w 20 prowincjach, tak mniej więcej porówno na świecie, rozstawiłem takich czadów niesamowitych, że mieli wszystkie staty na 100, płodność 10 000%, życie plus tam... plus chyba 200 czy 300 każdy z nich, a życie średnie postaci to jest około 10 w tej grze. I tam inne takie tego typu umiejętności i patrzyłem sobie, jak się fajnie rozrastają te ich dziwne imperia i po jakimś czasie tego. Puściłem sobie tą grę, zminimalizowałem, oglądałem sobie The Boys na Amazonie. Skończyłem The Boys, wracam, a tam wielka Polska walczy z wielkim Egiptem. cały świat.
Pięknie.
Cudownie. Crusader Kings 3 w dwóch słowach.
No, 10 minut teraz na Crusader Kings, pięknie. Tak więc, jak poświęciliśmy już tyle czasu na gry, w które ostatnio graliśmy, bo ja też grałem w Crusader Kings i byłem królową Finlandii, to przejdziemy teraz do pierwszego tematu, a pierwszym tematem, no nie możemy tego ominąć, ale zapowiedziano, uwaga, nowego, co? Xboxa, jak się nazywa? Series, czyli jest bardzo poważny, ale jest trochę mały, dlatego S. Nie, ale...
ale wiesz co?
Xbox Series S.
Small, to nie jest największy news na pewno, bo dla mnie, mnie cieszy, że wreszcie, przypadkiem oczywiście przez przeciek, ale opadła ta zasłona milczenia i wiemy cokolwiek o datach premiery tych konsoli.
No i to już będzie...
10 listopada, tak.
10 listopada.
Ale zanim przejdziemy do tego, to wiesz...
Xbox.
To będzie taka kula, bo prawdopodobnie jutro, ale nie
ale chyba kula... Ale o kuli śnieżnej.
Kula śnieżna informacji związanych z nadchodzącymi konsolami, ponieważ tak. Już jak dzisiaj nagrywamy, czyli to jest 8 września, 9 września prawdopodobnie wieczorem ma być konferencja PlayStation, czy tam jakiś pokaz i już od 10 mamy składać preordery.
Ale
czy
już to się ujawnili stanie, cenę, już ujawnili cenę przecież.
Tak,
Xboxa.
PlayStation
polećmy
też.
Polećmy po kolei. Okay. Najpierw pojawiły się przecieki, tak? Wczoraj zdaje się, gdzie pokazano ile... Znaczy przede wszystkim pokazano ten filmik promujący Xboxa One Series S i jego cenę. $299. No to Microsoft nie miał za bardzo wyboru. No i ogłosił, że kupimy konsolę 10 listopada i ta większa, ta potężniejsza Xbox Series X będzie kosztowała
To jeszcze nie potwierdzone.
Nie, nie mieszasz.
To
mieszasz.
Też potwierdzone.
Nie, potwierdzono tylko Xboxa Series X. Okay. S.
Ale to
small już, ceny
jeżeli to potwierdzono,
ja wiem,
to już nie
mamy chodzi
tutaj
o to, bo sam mówiłeś, powiedzmy, jak to się stało, nie?
Dobra.
Więc no Xbox Series X.
Przyklepał, że ta część plotki dotycząca Xboxa Series S jest prawdziwa. Hmm. On istnieje, wygląda jak taka kuchenka mała polowa.
Nie, no wygląda jak Xbox One S. Tylko z czarnym
takim radiatorem, czy to jest wywietrznik, głośnik.
Jeśli tak wolisz to określać, niech tak będzie. Ale ten chodzący głośnik z McDonalda, takiego drive-thru, nie chodzi, no to nie chodzący, ale on będzie kosztował $299.
I mamy też polską
bardzo
cenę.
Bardzo standardna cena. I właśnie powiedzieć. Microsoft ogłosił od razu polską cenę 1349. Oczywiście, jeżeli przeliczycie sobie w kalkulatorze bezpośrednio dolary na złotówki, no to...
Euro. Znaczy dolary,
tak, bezpośrednio dolary na złotówki, no to jesteśmy stratni o te tam 100 czy 200 złotych. Ale trzeba pamiętać, że ceny w Polsce zwykle są brane z euro
to
i
tak
jeszcze
lepiej.
Po VAT-ie i tak dalej. Więc normalnie cena ta 299 mogłaby się do nas przekładać nawet na te 1400-500. Mhm. A tu mamy taką bardzo rozsądną cenę, 1350 zł, plus oczywiście nawet ta cena oryginalna $299 wszystkich w sumie zszokowała. Znaczy, były osoby, które się tego spodziewały, ale myślę, że raczej myślano w kategoriach tam, nie wiem, $350, coś takiego.
Tak, tak.
A to jest super niska cena, bo to jest taniej niż PlayStation 4 Pro i Xbox One S, X. Także te najpotężniejsze konsole tej generacji. Co więcej, wiemy, że ten, znaczy nie wiemy, ale domyślamy się z tych przecieków, że ten duży Xbox właśnie $499, więc można tak przewidywać, że koło tych 2399.
Znaczy, ja już to przeliczyłem, bo to jest
2250.
Euro wychodzi przy tych obliczeniach 4,50, tak? I to jest dokładnie 1348 z groszami, czyli duży Xbox, czyli ten
X
będzie kosztował 2249.
No, ale musicie pamiętać, że tutaj Microsoft jakby mógł podjąć taką decyzję, że gdzieś będzie się starał utrzymywać jak najniższą cenę w SC. Żeby ta SK jednak była tym zawsze tym najlepszym, najtańszym wyborem. A przy...
ale przeliczając euro na 299 to jest 1349, więc ja bym tutaj raczej podejrzewał
ale
te moje obliczenia
gigantyczne, na pewno.
Poprawne. No, nigdy chyba nie mieliśmy tak taniej konsoli, takiej
no
dużej,
tak.
poważnej.
Tutaj jest dużo głosów, że SK to jest w ogóle ciężko to nazwać nową generacją, bo to ma mniej teraflopów niż Xbox One X, ale teraflopy to nie znaczy to, co wszystkim się wydaje, że znaczy. W sensie teraflopy to jest sztywna liczba, którą się bierze mnożąc sobie tam taktowanie, mnożąc sobie ilość różnych pierdółek w karcie graficznej. Czyli generalnie bierzesz tą specyfikację, te numerki sobie układasz i mnożysz przez siebie. Natomiast gdzieś powiedzmy to, jak są one wykorzystane, w jakiej architekturze jest dana karta, to jest dużo bardziej liczące się. I raczej nie wierzę, że Xbox wydałby tą konsolkę taką, żeby miała gorszy performance niż Xbox One S, X.
To jest Xbox One X właśnie tylko z lepszą tą architekturą, nie? Z lepszym, z wygodniejszym dla deweloperów.
Mniejszy,
pewnie...
bez napędu i taniutki.
No.
I 512 GB dysku tego super SSD. Extra SSD.
I brak napędu fizycznego, więc to może być problem dla hardkorowych graczy, ale ta konsola chyba nie jest w nich wymierzona też, wydaje mi się.
Tak, i plus tutaj na pewno ta konsola będzie ostro jechała w xClouda.
Bo wiesz, pobierzesz sobie Warzone na Call of Duty, to już pół dysku.
No tak.
Zajechane.
I
co dalej?
Na początku, po premierze pół dysku. A
GTA 6
to...
i koniec, nie?
5.
No 5 też, to prawda.
Natomiast tutaj myślę, że to będzie taka konsola pod xClouda w dużej mierze.
Nawet jeśli ta konsola jest dokładnie przeznaczona dla osób, które mają bardzo dobry internet, bo muszą pobierać te gry. Czyli każda teraz gra waży 100 GB, więc no, raczej trzeba mieć spoko internet. Więc jeśli masz spoko internet, to dla ciebie nie jest problemem usunąć grę i zainstalować sobie 100 GB, które pobierzesz pół godziny.
Tak, ja tak robię na PS4 często, nie? Bo już nawet nie sprawdzam, czy mi się zmieści, tylko mam
to jest zdecydowanie konsola nie dla mnie, bo bym pobierał jakąkolwiek grę.
Mnie przy tym temacie teraz bardziej obchodzi to, co by Sony planowało, nie? Bo Sony też ma konsolę bez dysku, tylko że PS5 Digital nie jest jakby słabszy w porównaniu do zwykłego PS5, tak? To jest to samo, jeżeli chodzi o bebechy. Więc
wymiary, wszystko.
Tak, więc nie będzie takiej samej różnicy cenowej. jak w przypadku Xbox Series S kontra Series X, nie?
No mówi się o różnicy $100, 100 euro, tak? No. Czyli to
więc
jest coś...
To by było... no, więc powiedzmy, że PS5 kosztuje tyle samo, co Xbox Series X, czyli te 2300 zł, nie? Czyli wtedy ten Digital by mógł kosztować 1999 na przykład, nie?
Albo tak jak było na start PS4, czy tam, nie wiem, no 1799.
O, to już by było, no, bardzo fajnie. I jeszcze gdyby tam, chociaż właśnie zależy jaki dysk, nie? Bo gdyby
512?
Dali, no właśnie, gdyby dali terabajt,
a to nie powiedzieli było... już, jaki tam
nie,
dysk? Nie,
nie, nie, nie powiedzieli nic, okay. Więc... więc ale... zastanawiam, bo ja cały czas jestem, właśnie skłaniam się ku temu, żeby jednak... Nie wiem, czy Digitala nie wezmę jednak PS5, bo ładnie wygląda. Powiem wam.
Ale PS5 smukły. W ogóle ładnie nie wygląda.
Świetny jest.
Ale wiesz co ładnie wygląda? PS5, które ogłoszono, bo ogłoszono dzisiaj w... jako, a, że tak. Ogłoszono Xboxa cenę oficjalną, tego mniejszego, dużo mniejszego, bo to takie rzeczywiście maluteńka jest ta konsola. No więc marketing biegał po sali zakłopotany, gdzieś tam rzucali papierami, podpalali sobie włosy i nie wiedzieli, co zrobić w Sony, więc stwierdzili, okej, okay, to ogłośmy, ile kosztuje pokrywane złotem PlayStation.
To było takie bez sensu, moim zdaniem, nie rozumiem w sumie.
I dosłownie kilka chwil po tym, jak Microsoft potwierdził Xboxa One Series S, dowiedzieliśmy się, że za pokrytego platyną, pokryte platyną PS5 zapłacimy tam 8 tysięcy, prawie 9 tysięcy dolarów.
Nie, to było za złoto, tak?
Złoto to jest 8 równo, 8 tysięcy dolarów. Złotych, tak.
Co by tu mówić?
8 tysięcy dolarów. Potem było gdzieś tam inne złoto, bo tam 24-karatowe złoto to 8 tysięcy dolarów. 18-karatowe złoto z jakimś czymś tam to 8100. I potem masz platynę, no to jest jeszcze więcej. Plus mówimy tutaj o wersji bez napędu, bo jest też wersja... Znaczy z napędem, albo jest też wersja bez napędu. Ogólnie jest 250 sztuk tych
i to jest ważne, to jest ważna wskazówka do tego, co mówiliśmy, bo różnice tych złotych, głupich konsol są jakby $100.
Dokładnie.
Różnicy między nimi jest, tymi digital i nie digital, więc to właśnie sugeruje, że faktycznie może być różnica ceny 100 euro między PS5 z czytnikiem płyt albo bez.
I one, stamtąd wiemy, że preordery mają się niedługo zacząć, ale to jest preordery tylko na te konsole, więc nie wiem,
no
czy,
właśnie.
Nie wiadomo, czy, ale wiadomo, znaczy, w sumie wiadomo, że
Sony teraz
ogłoszą,
musi, bo też tak. Muszą trochę zabrać tego hype'u całego.
Ale cieszy mnie to, bo
w końcu.
Oni się tak skradali, jedni i drudzy, i dopiero ten leak, to właśnie to jest ten najpiękniejszy.
Chyba,
to
że to nie był leak.
Nie, to był kontrolowany
Windows
przecież,
Central.
To byłby słaby.
Windows Central.
Ale naprawdę? Windows Central nie był źródłem.
Był źródłem.
Nie był źródłem.
Był źródłem.
Ale pierwszym nie.
Pierwszym,
był
tak.
Pierwszym źródłem. Tak.
Oni dostali całą prezentację, więc oni, to jest na pewno. No,
czyli to nie jest leak.
Windows Central.
To jest leak.
Ale to jest
nie?
Okropny. To jest okropny leak. W sensie...
Ale to nie jest serwis Microsoftu, wiecie. To jest tak jak mamy.
Znaczy to trochę
jest. Extreme,
nie?
Proszę cię. Just Corden tam ten cały pisze, to on by mógł. Zresztą nie
znaczy,
mogę
ja
mówić,
też
mógł
uważam,
zdjęcia
ja też
sensera,
uważam,
ale
że to jest kontrolowany leak w jakimś tam
no
stopniu.
No bo bardzo fajnie to zrobili, jakby poprowadzili i na
od razu
Twitterze
ta
ten
reakcja,
mem
tak, od razu
i tak dalej.
Tak.
Najpierw później trochę, że to o 10 listopada, że tu takie rzeczy. W końcu opublikowali teraz w trakcie chyba nagrywania, znaczy nagrywania, nadawania naszej audycji w 4K tą reklamówkę tego Digital Xboxa, tak więc to czyli... na pewno było zaplanowane, ale pytanie, na ile będą zaplanowane ruchy teraz PlayStation, tak? Które ja podejrzewam, że faktycznie, jak jutro publikujemy ten podcast, to jutro jak na złość, wszystko się pokaże.
Tak.
I nie będziemy mieli o czym gadać.
Nowe gry na premierę jeszcze zapowiedzą.
Podejrzewam, że, znaczy, jestem pewien, że obydwie firmy mają już gotowe wszystko, tak naprawdę, jeżeli chodzi o ujawnianie, więc to nie jest tak, że PS5 nie było gotowe na to, znaczy Sony. Podejrzewam, że oni mają tylko taki wielki czerwony przycisk, nad nimi dość trzymękę. O, ogłoszono już Xboxa, bam, klikamy i cała kampania jest tak. Już zaplanowana, tylko przełóż sobie dni,
i zaczynamy
coś się
od 24-karatowego pokrycia tak. Złotem PlayStation 5.
Nie, to było rzucone na szybko.
Nie, to podejrzewam, że to nie było związane jakby z Sony, tylko faktycznie ta firma pomyślała sobie, okej, okay, teraz możemy zgarnąć trochę hype'u, bo nie jest zapowiedziane i tak dalej, i puścić w świat taką informację. Bo co im, kurde, jak płacisz 40 tysięcy za konsolę, to co za różnica, czy 1100
dokładnie,
czy
bo przypomnij, że to nie Sony jakby oficjalnie endorsuje tą konsolę pozłacaną, tylko jakaś firma, która też robiła takie konsole, chyba PS3 też była, pamiętam, pozłacana kiedyś.
London truly
ale
exquisite.
A propos samego tego Xboxa Series S, bo w sumie nie powiedzieliśmy za bardzo tak, co o tym sądzimy, nie? Bo moim zdaniem to jest bardzo fajny ruch Microsoftu, a może mówiliśmy, ale... Ja nie mówiłem. Chodzi mi o to, że to będzie bardzo dobra gra. Coś Krzysiek też mówił na audycji, że To jest gra pod takich bardziej casualowych graczy. Nie takich, co grają na mobilkach, tylko takich, którzy sobie kupują FIFA czy Maddena i do tego jakiegoś jednego shootera rocznie, nie? Czyli którzy...
Kodzik, FIFA, w ogóle się zmieszczą.
Tak. I jak to było w tym memie, żeby... Nie, nieważne. W każdym razie chodzi mi o to, że to są ludzie, którzy się nie udzielają w internecie w ogóle na tam w dyskusjach o gierkach, w ogóle ich to nie obchodzi. Nie wiedzą, że istnieje na przykład, nie wiem, Watch Dogs, w ogóle nie wiem, co to jest. Bo to mój brat jest taki starszy, to ja wiem, bo on w ogóle jakby gra tylko w FIFA, nie? I właśnie w Battlefielda. Ja mówię na przykład coś tam o, że nowy Assassin wychodzi, Valhalla, a on, a to było to z tymi kowbojami, coś takiego, to jest taki poziom casuala takiego, że i do takich ludzi to jest
idealna... To jest gigantyczny rynek, chyba większy od
właśnie, takiego bo gracze w internecie oceniają rynek graczy na podstawie graczy w internecie, nie? A tak naprawdę wielu graczy nie ma w ogóle w internecie.
Tak, jeżeli ktoś już jest na tyle zaangażowany w granie, żeby o tym gadać przez neta jeszcze, no to...
No właśnie, o to chodzi. Więc bardzo, bardzo się opłaci moim zdaniem Microsoftowi. Jeszcze jak dadzą w pudełku, wiecie, 1700 zł, kupujesz tą konsolę, jeszcze rok Game Passa na przykład, nie? To już w ogóle mama tam kupi synkowi, bo zobaczy, że o Jezu, jaki...
Mama nie będzie wiedziała, co to Game Pass.
Białe więc... to na komunie, idealna konsola.
Ale sprzedawca wytłumaczy, nie? Pani ma tu, pani tyle to gier.
To jest jak te kartridże, tam 100 gier na jednym.
Dokładnie, nie?
Właśnie, zaraz. Ale ja czyli Microsoft wrócił do tych czasów.
Tak,
ale ja usprawiedliwię trochę też tych profesjonalnych graczy, że faktycznie, jeśli się okaże, do końca nie wiemy, jak tam gry te będą działać, tak? To są tylko na razie takie czyste spekulacje na temat specyfikacji, ale jeśli faktycznie to będzie taka gorsza konsola od tej całej konkurencji i zarówno mocniejszego tego Xboxa, jak i tych wszystkich PS5, a jednak wolumen graczy, ile osób kupi tego Xboxa, będzie naprawdę wielki, a wydaje się, że tak będzie, no bo 1300 zł,
no tak.
To nigdy nie mieliśmy tak taniej stacjonarnej konsoli. No to może być problem, tak? Bo twórcy jednak, czy będą chcieli, czy nie chcieli, będą musieć równać do tej konsoli wszystko.
Nie sądzę,
jakby
bo tak...
projektować gry
ale
pod to.
Ale to nie jest inna nie? zupełnie konsola. To jest jakby ta sama rodzina podzespołów, tylko trochę gorszy.
Dobra, ale pytanie...
Więc chodzi mi o to, że...
Czy to będzie tylko tak, że te różnice będą tylko w rozdzielczości FPS-ach, czy też nagle się okaże, że jednak na tyle są ubytki takie, że nie wiem, jakieś ograniczenie widoczności
nie
obiektów?
A jakie są ograniczenia? To, o czym mówisz, to są wszystko rzeczy, które możesz sobie zmienić w opcjach na PC-cie, nie? Więc to Microsoft sobie zmieni w opcjach i będzie mieć na Xboxie Series X, wiesz, maksymalnie tak to wszystko zrobione, więc moim zdaniem to nie będzie problem. Gdyby to była inna konsola zupełnie,
Ale zawsze innego, będą te minimalne, to będzie no, to minimalne.
Na kompach masz, nie? Odpalisz sobie Crysisa na moim kompie starym, to masz 10 kratek, a odpalę na dzisiejszym.
Poza tym na konsolach już twórcy dopracowali akurat te różnice do dosyć dobrego stopnia, że jeżeli masz tą słabszą konsolę, to raz, że ci skaluje po prostu rozdzielczość w dół, dwa, że ci tam inne klatki ustawia jako te domyślne na sekundę. Także raczej nie bałbym się tutaj tej wielkiej różnicy, szczególnie, że architektura tam jest bardzo dobra, to jest to RDNA 2.
Gracze lubią sobie myśleć, że jakby nie było tego słabszego Xboxa, to deweloperzy by tak robili światy, że na pewno zniszczalne otoczenie w ogóle, że jak nie wiadomo co, a tak naprawdę nie, bo to kosztuje robienie takich gier wymagających i deweloperzy nie będą tego robić.
Czyli co, Xbox Series S będzie taką wymówką, żeby robić gorsze gry?
To zupełnie na odwrót powiedziałem.
Tak, no bo my mamy mniejsze budżety. Nie,
ale
nie
jest mocniejszy niż poprzednie konsole, więc dlaczego miałby być wymówką?
No nie wiadomo, bo możliwe, że
nie,
jest
wiadomo,
tak.
Wiadomo, tyle... jaka jest architektura. RDNA 2 jest po prostu znacznie wydajniejsze niż ta architektura.
I te nowe podzespoły są bardziej elastyczne niż podzespoły starego Xboxa.
Bardzo lubię, jak PC Master Race usprawiedliwiają moc konsol, która kosztuje 1300 zł.
Jak chcesz moc, to kupujesz sobie peceta.
Jeszcze tydzień temu rozmawialiśmy o kartach Nvidia za 3000, czyli dwukrotność.
To dwa Xboxy sobie kupisz.
Dwukrotność Panie. Xboxów. Ale bardzo, bardzo doceniam, że bronicie konsol i na
pewno. No bo jeżeli. Właśnie o to chodzi, że to jest. Jeżeli kupujesz konsolę, no to owszem, jeżeli bardzo chcesz performance mieć na konsoli, bo na przykład bardzo nie lubisz po prostu peceta, no to sobie kupisz Xboxa Series X. Ale jeżeli chcesz po prostu kupić konsolę, to prawda jest taka, że nie będziesz widział dużej różnicy między PS5 a Series S w praktyce.
No,
dobrze.
Więc dajcie znać,
i to
co
będzie,
sądzicie.
To w ogóle na pewno pytanie odcinka. Co sądzicie o Xbox Series X? Czy zakupicie S?
Czy... To będzie problem teraz.
To będzie.
Zawsze, no.
XSS czy XSX?
A jak wyjdą jeszcze to ulepszenie w środku generacji?
Ojej.
Series X,
głowa już
R,
boli.
XL. XL będzie wtedy. XL.
A S co?
SS?
No teraz jest XSS.
No to jest super small. No.
Ups, dobra. Dobrze, pytanie będzie od Cika takie. Czy przekonuje was taka idea konsoli? Czy przekonuje was cena? Czy tak atrakcyjna cena sprawi, że zrezygnujecie z myśli o tej, o tym nowszym Xboxie, o jego zakupie?
Czy przekonuje was ideologia Xbox SS?
I czy na przykład przez to, że ten Xbox będzie taki tani, to postanowicie sobie na przykład kupić tego Xboxa i PlayStation 5, tak? Bo to możliwe, że się zamkniecie tak naprawdę w 3000, mając dwie konsole nowej generacji. Czyli tyle, co najsłabsza karta nowa GeForce'a.
W 3,5.
No, zobaczymy, nie?
No bo, no,
ale jak? Ten Digital 1700, nie, nie 1300, 3000.
A, chyba, że tak. No dobra.
No, w ten sposób.
Hmm. Może będą w marketach takie razem sklejane.
Bandy dwóch konsol.
Komunie.
Czemu
nie? Komunie będą. Dobrze, to takie będzie pytanie. A my teraz przechodzimy do następnego tematu, który będzie związany z, panowie, CI Games. Dzisiaj pomiędzy tymi dużymi wiadomościami z rodziny Xboxów i Microsoftów pojawiła się informacja prosto z polskiej ziemi, bo CI Games założyło studia zarówno w Hiszpanii, jak i w Rumunii, które zajmą się produkcją, uwaga, 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 Lords of the Fallen 2.
Co?
I ekipa ma się nazywać Hexworks. Barcelona i Bukareszt, no wiadomo jaki był Lords of the Fallen 1 i dwójka, no ma być po prostu też taką samą grą RPG.
Ja nic nie wiem teraz o dwójce, w sensie Lords of the Fallen 2 był w 2014, 13 roku, czy 12 nawet, strasznie dawno temu już. I to była gra, która była całkiem taką 6 na 10 takim Souls-em, Souls-like'iem.
Nawet lepiej. Bardzo ładnie wyglądała, inaczej, bardzo fajnie się prezentowała.
Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że można robić dużo lepsze
sosnaki. Tak, to prawda, bo to był jeden z pierwszych tak naprawdę. To im się udało, że zdążyli. Natomiast to nie była gra, którą wiesz, chętnie tam powtarzałeś, grać na nowo drugi raz i tak dalej, i tak dalej. Walki z bossami, ale no nieważne, w każdym razie chodzi o to, że teraz bardzo mnie ciekawi, co oni zrobią z dwójką i w ogóle po co oni jeszcze to robią. W sensie, bo to jest teraz moim zdaniem case Dead Island 2, nie? Że niby, dobra, Dead Island 2 powstanie sequel, a jednak nie powstanie i teraz, ale Lords of the Fallen to jest mniejsza marka niż Dead Island, więc jakby też budzimy mniej emocji chyba, wydaje mi się, wśród graczy, bo w Polsce oczywiście kojarzymy, nie bardziej wydaje mi się, bo jednak polska gra i tam całkiem ktoś tam ją polubił na zachodzie nawet, więc...
Może już utopili w tym tyle kasy, że głupio się wycofać.
No ale... z drugiej strony tak, bo to też zarobili na tym, pamiętam, sporo. To była jedna z nich takich najlepszych gier, nawet chyba lepiej sobie poradziła niż te Ghost Warriory ostatnie. Więc rozumiem może z drugiej strony, natomiast ciekaw jestem właśnie, czy to nadal będzie Souls-like, czy zobaczą jednak, że hej, jednak się dobrze sprzedają takie gry RPG-owe i action bardziej jak Wiedźmin. Może to pójdzie bardziej w tym kierunku, może to już nie będzie Souls-like.
Albo Jedi Fallen Order, taki Souls-lite.
A może właśnie, może tak, żeby to była akcja i dziwne twarze postaci, zobaczymy.
Ja co? Tutaj może zacytuję. No. Hexworks skupi tak się było. Na fabularnych tytułach fantasy ze średniej półki, czyli AA. I pierwszą pozycją ma być właśnie Lords of the Fallen 2, czyli to nie tylko.
Czyli taki gothic remake, tylko lepszy.
Może jak temu studiu, które notabene też jest z Hiszpanii,
Barcelonie,
nie?
Jest tak, też jest w Barcelonie studio z Gothic
właśnie,
wow.
Więc może jak im nie wyjdzie, to samo Polacy studio. Będą tworzyć w końcu Gothica. To piękne by było. Szkoda tylko, że to CI Games by robiło. W tym jest taki mały kłopot,
jak
tak naprawdę.
Słuchają
to jest
teraz.
Taka dolina podwykonawców teraz.
Tak. A to ciekawe, że teraz w Hiszpanii tam się szuka podwykonawców, bo już Polacy są zbyt drodzy. No bo tak, no. Trochę taka tak. Prawda.
Ale ciekawe mnie, ciekawe, bo to jest pierwszy raz, kiedy mówią, że to będzie gra taka nie AAA, Lords of the Fallen 2.
Nie, to... Więc... Tak i nie, bo po pierwsze była restrukturyzacja w całym CI Games i w ogóle powiedzieli, że takim AAA-em to tylko będą snajpery, tak? Ale będą też tworzyć snajpery typu Contracts, który był AA-em i ogólnie większość gier będą robili, które będą takie średnio półkowe,
ale tu chyba bardziej chodzi nie o wygląd i mechanikę, tylko bardziej o wielkość gry, nie? Bo ten Contracts to był taki... No, z wyglądu i z mechaniki to no był fajne, taki duży, tak jak te niby wysokobudżetowe snajpery, więc to pewnie będzie podobnie, więc jak tak na to spojrzeć, no to ten Lords of the Fallen pierwszy był takim AA+, też, nie? Bo to była gra na tam 15 godzin, to nie był długi Souls-like.
Więc... Zawsze mogło sprzedawać po prostu kolejne etapy, nie? W DLC. Stworzyć jedną lokację i później jak ktoś chce zagrać Lords of the Fallen 2 Part 2, to sobie dokupuje. Tak
no naprawdę. Możliwe. Nie, w każdym razie ciekawi mnie bardzo, czy to powstanie, no bo już ile mieliśmy tych newsów o studiach, które mają robić Lords of the Fallen. Początkowo CI Games miał sam robić, potem w Nowym Jorku ktoś miał robić, potem ktoś jeszcze inny miał robić Lords of the Fallen 2. Więc,
Niemcy mieli, ale chyba za
Niemcy
drodzy
byli. Niemcy mieli robić nawet Lords of the Fallen 2. No tak, bo Deck 13, przecież oni no przeszli tak. Zupełnie, poszli na swoje i robili teraz The Surge 2.
Jestem ciekaw, czy te firmy serio coś zrobiły. Czy to jest jednak taki kazus, że gdzieś tam każda kolejna zaczyna prawie
Deck
od zera?
Deck 13 chyba był nawet na bardzo zaawansowanych pracach, z czego to wiem. I oni później to przerobili na taką, jeszcze mieli obok grę, obok tego The
Obok
Search.
The Search coś mieli?
Tak mi się wydaje.
The Search 2.
Nie kojarzę zupełnie. W każdym razie ciekawa sprawa, ciekawe co z tego powstanie. Ciekawe, czy się doczekamy Lords of the Fallen 2 przed PlayStation 6 i Xboxem Series 2, więc i tyle, możemy sobie pogdybać tak naprawdę, czego oczekujemy od Lords of the Fallen 2. Jak jesteśmy fanami Souls-like'ów, ja oczekuję lepszych hitboxów, lepszych walk z bossami bardziej rozbudowanych i większej różnorodności broni przede wszystkim. I tyle. Tyle bym chciał.
Ja się przyłączam do tego apelu i czekamy standardowo na wasze komentarze. Dajcie znać, czy graliście w pierwsze Lords of the Fallen, czy wam się podobało, czy w ogóle taki powrót jeszcze tej marki po 6 latach. No w ogóle newsowo teraz powrót, no bo podejrzewam, że produkcja co najmniej 2-3, czyli tak naprawdę po 10 latach będzie miało sens. A my przejdziemy teraz do następnego tematu. Pozostajemy w Polsce i uwaga, uwaga, zapowiedziano nową konsolę, nowego Xboxa i zapowiedziano nowe wydanie Wiedźmina 3.
Tak jest,
Wiedźmin 3 najlepszy.
W trzeciej wersji, bo już mieliśmy na Switcha.
Na teście ciążowym można podobno zagrać już, tak jak w Duma oryginalnego.
Żarty o Skyrimie mogłyby się cisnąć, ale one są dozwolone, przypominam, dopiero kiedy już będzie na trzeciej generacji z rzędu. To jest dopiero druga.
No dobra, to jeszcze nie śmiejemy się, ale to w sumie logiczne, tak, bo to jest nowa gra, tak, gra z obecnej generacji, więc logiczne, że będzie na Xboxie Series X i PS5. Tylko oczywiście potwierdzono, że to nie będzie po prostu, hej, zadziała wam Wiedźmin 3, tylko to będzie ulepszone wydanie, taki mały remasterek, powiedzmy, że będzie na przykład ray tracing obsługiwany i jakieś tam ma być szybsze ładowanie.
I ogólnie to mają być śledzenia takie... promieni tak. W czasie rzeczywistym, skrócone czasy ładowania.
I to ma być
ładowania.
Też w formie aktualizacji w wersji PC-towej, więc to nie będzie tylko, że...
I konsola...
Na obecnych konsolach nie wiem, jak to by zadziałało.
Nie, w sensie, że wkładasz płytę na nowe konsole i chyba pobierasz patch w ten sposób.
Tak, o
tym mówię.
I będzie też oczywiście wersja w pudełkach do kupienia, w pudełkach od PS5 i Xboxa Series X. I a propos tego potwierdzono, że nie będzie większa cena tej gry niż $60, to standardowe. Więc to jest o tyle interesujące, że no wielu twórców, jednak wielu wydawców bardzo nas próbuje przyzwyczaić do ceny $70 czy 70 euro, co w Polsce się będzie przekładać, podejrzewam, na 290 zł tych nowych gier premierowych, bo to też nie można przeliczać tak bezpośrednio. Natomiast tutaj CD Projekt mówi, że hej, jednak będzie to $60 i chyba o Cyberpunku też tak mówili, tak, że też...
Tak, że no teraz głupio by było podwyższać po prostu cenę, gdy już zapowiedzieliśmy, ale mają tam pewną rację w tym wszystkim, ponieważ mówili, że w Stanach Zjednoczonych standardem do tej pory było $60, ale teraz, nawet możecie sobie sprawdzić, mniej więcej standardem, jeśli chodzi o PS4 i Xbox One w Europie, często jest 69 euro rekomendowanych, więc tak naprawdę w Europie nic się nie zmieni, a zmieni się, że wyrówna się w Stanach Zjednoczonych do 70.
To jest wszystko...
Przez co w Polsce tak naprawdę nie powinno być kompletnej
różnicy.
A myślisz,
że wtedy różnicy. Z kolei nie podskoczy w Europie?
Oczywiście,
a dlaczego
że
nie?
A dlaczego? To. W Europie
jeśli masz konsole, które kosztują na równo, a wiadomo też, że jakby euro jest mocniejsze dużo od dolara, który jest no po tak. prostu drukowany i tyle, nie ma żadnej wartości sensownej, No to ja tego nie
Ale
rozumiem.
Ale ty zakładasz, że jeżeli wydawcy podniosą w jednym regionie, dużym regionie jak Stany ceny, to automatycznie nie pomyślą sobie, okej, okay, robimy adekwatne zmiany. Niekoniecznie takie same, ale przynajmniej gdzieś połowa
tego. Ale czy adekwatne po prostu jak nie wyrównają? Czyli ale, będzie tylko, że, widzisz, 69 dolarów i 69 euro?
Nie będzie 69 dolarów. Znaczy będzie 69 dolarów, bo to ładniejsza cena niż 70 takie pełne, ale w euro też i tak to podniosą. Jakby, bo ty mówisz w praktyce, że to tak brzmi, ale normalnie masz ceny, masz 60 dalej euro w większości.
No nie, no teraz patrzę na Avengersów, no to jest jakby na niemieckim Amazonie no, 66
euro. I to PlayStation. PlayStation jest droższy, a wersje na Xboxa zawsze są zarówno 60. Mm-hmm. To
I
jest ciekawe.
Co więcej, w ogóle te podwyżki to jest bullshit, nie wiem po co w ogóle tutaj.
Tak, szczególnie, że bardzo pchają te podwyżki na przykład Call of Duty, tak zapowiedzieli edycję. Mm-hmm. Jak kupisz sobie Black Ops, ten Cold War 10-15, nie pamiętam już tytułu, to 70 dolarów, tak, 70 euro. 300 ileś tam złotych kosztuje ta edycja Cross-Gen Edition, czyli że sobie zagrasz też na przyszłej generacji, jak kupisz. Więc przyzwyczajają nas do tych cen właśnie 70 euro, ewidentnie. I to te firmy, które mają zawsze mikropłatności, nie? Tak, i to w grach wysokobudżetowych, bo mówią, że o, nie mamy pieniędzy na robienie gier, mimo że po to wsadziliśmy te mikropłatności do tych gier wysokobudżetowych, żeby właśnie zarabiać więcej hajsu.
A tylko to idzie wszystko taka, na bardzo trudno jest kupić grę
dla
dzisiaj.
Dla prezesów idą te pieniądze z mikropłatności.
Tak, bardzo trudno jest kupić dzisiaj grę, szczególnie wysokobudżetową, żeby zapłacić rzeczywiście te 60 dolarów i mieć spokój.
W sensie często jest tak, że masz spokój, tylko są te mikropłatności kosmetyczne, bonusy do XP.
Ile razy masz spokój tak naprawdę, bo dodatki już, pomijam takie dodatki jak Wiedźminie, nie? No bo rzeczywiście tutaj płacisz za rozbudowę tego, ale ile jest gier, gdzie rzeczywiście jakieś season passy ci się trafiają?
Zazwyczaj nie, zazwyczaj to już trochę cichnie właśnie i wszyscy robią mikropłatności kosmetyczne, bo w kodach już nie masz na przykład czegoś takiego, że musisz kupować... przepustki sezonowe, nie ma czegoś takiego.
Dobra, ale tutaj mówisz o takiej nawet typowości działania, nawet przy zwykłych singlowych gierkach.
No to tak, to są
każda
często.
Gra, nie wiem, Ubisoftu ma sklepik połączony z siecią w sobie.
No to tak.
Gry BTSD retroaktywnie dostają takie rzeczy, więc patrz po latach w Skyrimie ze wszystkich gier chociażby. Teraz masz tam normalnie sklepik z modami płatnymi tworzonymi.
No widzisz, czyli można.
Także no więc nie wiem, no. To i tak nigdy nie płacisz naprawdę tej ceny, więc zawsze każda wymówka, którą widzisz, że musimy podnieść ceny, bo nie jest stać nas na robienie tych gier, to jest absolutny bullshit, bo to też będzie... trzeba pamiętać, ile z tej kasy idzie dla Kotika, który sobie siedzi i milionem sobie podciera nos, a ile dla właśnie jakiegoś tam grafika, który
to też będzie argument i tu moim zdaniem, tak zmieniając trochę temat, Microsoft zyska na tym, bo ludzie sobie spojrzą na Game Passa, mm-hmm. nie? I zniechęceni tymi większymi cenami gier sobie powiedzą, że hej, no... Ja nie chcę nowości,
i
będę sobie grać.
Będzie wymówka, żeby trochę ten Game Pass podskoczył.
Tak,
bo on wymówka... sam w sobie już jest bardzo ponoć dla Microsoftu o dziwo, znaczy generuje im przychody, a jeszcze jak się okaże, że gdzieś tam cena powiedzmy o te 5 dolarów wskoczy, to już w ogóle te 5 dolarów nie będzie tak raziło w oczy, kiedy będą po 70 chodziły.
No właśnie, więc ciekawa sprawa i też gracze może będą czekać dłużej, żeby kupić gry. Zobaczymy, jak będą się pojawiać pierwsze wyniki tych sprzedaży day one pierwszego
Albo w
tygodnia.
Czarnym scenariuszu po prostu oleją to, jak wiele innych okropnych praktyk, które gdzieś w ciągu ostatnich lat
no
były wprowadzone.
Też, no
to
jednak...
też zależy od tego, jak subtelnym się jest robiąc takie rzeczy.
No, bo
tutaj
to...
na pierwszy ogień idą te firmy, których gry i tak będą kupione. No bo przecież NBA, fani NBA i tak kupią. FIFA i tak kupią.
Call of Duty tak kupią. Nawet jak ludzie nie lubią Call of Duty, bo multiplayer jest słaby, to i tak kupują, bo...
Więc te firmy sobie torują drogę, a gdzieś tam powoli myślę, że te większe inne będą sobie wchodziły. Tak jak CD Projekt, oni nie mówią, nie, my będziemy stali za 60 dolarami. Oni mówią, nie, no już była taka cena, to już niech tak będzie.
No, ale następną grę to na pewno, jeśli będzie taka możliwość, to no tak. za 69 dolarów
No tak, bo
sprzedadą.
Wtedy wszyscy będą tak robić, to my też, nie, na tej zasadzie.
To jest normalne.
Chociaż CD Projekt, oni chociaż w Polsce zdadzą nam normalną cenę, podejrzewam, no tak. nie? Bo zawsze tam trochę mniejsza jest cena w Polsce gier CD-pu niż w przeliczeniu z Eurasów. Więc dajcie znać, jak się zapatrujecie na podwyżki cen gier wideo, czy uważacie, że teraz gry, które wychodzą też na tą, na obecną generację konsol, powinny być droższe, czy ich aktualizacje powinny być płatne na PS5 i Xbox Series X. Bo na przykład Square Enix ma mikropłatności i powiedział, że będzie za darmo Avengers i tak jak masz teraz na PS4, to sobie zaktualizujesz po prostu i będziesz grał na PS5 bezpłatnie, więc jednak nie wszyscy ci więksi wydawcy są takimi aż zdziercami, jak na przykład Activision czy Take-Two.
I ostatnie pytanie do tego tematu. Czy zagracie w tego odnowionego Wiedźmina, którego notabene nie robi CD Projekt, tylko Saber Interactive, czyli studio, które przenosiło Wiedźmina 3, ale w drugą stronę, czyli na najmniej wydaną konsolę obecnie dostępną, czyli na Nintendo Switch. Tak więc teraz będą mogli się popisać, jak bardzo potrafią...
Saber Interactive, skąd ja kojarzę nazwę?
No bo nie robili kiedyś gry oprócz portów.
Nie, oni robią przecież robili SnowRunnera i MadRunnera, to na pewno to studio?
No a jak? No patrz, oni robią naprawdę bardzo dużo teraz tych patrz.
No proszę,
The Witcher 3, White Hunt, Complete Edition.
A, właśnie oni też robią World War Z, tą strzelankę jest na Game Passie, możemy się umówić na granie online, jak wiecie.
Na przykład Crysisa Remastera wszędzie wydawali, Halo na PC, World War Z, King for 2, Vampyra.
Dajcie znać, czy kupicie odświeżonego, czy zagracie w Wiedźmina na PS5, bo będzie patch z Ray Tracingiem.
A my przechodzimy teraz już do ostatniego segmentu dzisiejszego odcinka, czyli pytania spod poprzedniego odcinka. A tam zapytaliśmy się o was. The Witcher Monster Slayer, hot or not? Kupicie nowe karty NVIDIA, cokolwiek się wam podobało z Gamescomu 2020? I mamy pierwszą odpowiedź od Marka 13. Wiedźmin mobilny, mech, ale zagram z ciekawości pewnie. Nowa karta od NVIDIA. W dobrej cenie z chęcią kupię. $500, śmieszna cena.
No tak.
No, można kupić super konsolę. A Gamescom to zrobił na mnie wrażenie
War Mongrels, czy to nowa gra twórców Hatred.
Taka
i...
la Commando.
A, to to. Tak. Zapomniałem totalnie tytułu, ale mam w głowie, jak wygląda. Głównie ze względu na podobne pokazanie prawdy historycznej bez ugrzeczniania, a także gameplayowo i wizualnie robi wrażenie to samo. Dotyczy się Call of Duty Cold War, przynajmniej z zwiastunu wynika, że Activision chce pokazać coś prawdziwego. W sumie już pokazali tym zwiastunem kawał prawdy. Chodzi o pierwszy zwiastun, gdzie występuje Yuri Bezmenow.
Chodzi ci o tą prawdę Activision, gdzie... cenzurują własny zwiastun, bo pokazali kawałek placu tego
Tiananmen. Tak, i musieli zreuploadować, bo się przestraszyli. Raczej powiem tak, mogą baitować takim, wiesz, że o, to będzie taka hardkorowa historia, tutaj pokażemy ciemne kulisy tutaj historii, ale to są takie kulisy historii, jak w patrykawek filmach, czyli
z propagandą
nic USA, zbyt nie? ciekawego i tak, i nic zbyt kontrowersyjnego, więc raczej nie ma...
I broń Boże, Chin też nie ruszmy.
No nie. Nie w ogóle rynku żadnego większego nie ruszmy. Rosja się nie liczy.
No właśnie. Bo i tak piracą.
Co do prezentacji NVIDIA, myślę, że wielu PC-towych graczy łącznie ze mną dostało teraz szczęko ścisku. Nigdy nie celowałem w najwyższe konfiguracje i karta za 7000 dla mnie to science fiction. Ale skrócenie cyklu wydawniczego generacji do 2 lat to kpina z klientów. Niemyłym nakładem środków rok temu zakupiłem PC-ta z najsłabszym RTX-em na pokładzie 2060. Za chwilę to ma być antyk. Dwuletni laptop gamingowy z 1050 Ti też żadnej przyszłości nie ma. Myślę, że to ostatnie moje zakupy gamingowe na tej platformie i mam nadzieję, że posłużą jeszcze z 5 lat. Omijając wodotryski, Microsoft też dał ciała, więc cieszę się, że mam Xbox One w wersji X, który zaraz ma być przestać produkowany, no i zaraz nie będą działać na nim gry, tylko tak dodam.
To jest ciekawe podejście, bo znaczy w sensie jakby kupowanie sprzętu, jeżeli chodzi o PC, to zawsze jest dokładnie to samo, czyli czekasz, mówisz sobie jeszcze chwila, bo zaraz coś ogłoszą, ale w końcu musisz się zdecydować, nie? I jak to robisz? No to robisz w ciemno. Nie, bo to zwykle coś w końcu wychodzi lepszego,
ale
i to bardzo szybko.
Ma rację, że ten generacja jakby trochę szybciej teraz nastąpiła, nie? Niż to między też? Tysiącami a 2000.
Czy ja wiem, tysiące kiedy.
Ale to dlatego, że teraz wchodzą nowe konsole. Najlepszy czas na kupowanie sprzętu PC-towego jest, kiedy wchodzą nowe konsole.
Tak, ale tutaj jakby też wyjątkowo dużym ciosem dla ludzi, którzy kupili sobie 20 jest to, że no przede wszystkim ten skok jakościowy jest większy niż był.
Tak, że w tej samej cenie, co oni kupili te tanie karty, będą mieli o wiele lepsze karty teoretycznie.
Ale tak czy inaczej, no ciesz się, że kupiłeś to rok temu, bo są ludzie, którzy kupili na przykład, miesiąc jak Patryk Ciesielka. tym roku.
Ale też no, z drugiej strony, no, takie uroki PC-owego grania, nie? No.
Tak,
i to też nie będzie tak jak konsola. Na tej 2060 nadal te gry ci będą działać dobrze, nie? I będziesz sobie grał w Full HD tam w 60 klatkach.
Co więcej, pamiętaj, że ten sprzęt, ta karta teraz, co będzie, to są ogłoszone, tak? Chociażby ta 3070, one potanieją w ciągu roku, dwóch, trzech. I wtedy możesz sobie na przykład w połowie generacji wymienić, mieć już do końca generacji.
Kiedy one zaczną być naprawdę wykorzystywane dopiero za te 2-3 lata,
tak, podejrzewam. Tak, to też prawda, że wtedy, bo wtedy gry na konsolach oczywiście podskoczyły jakościowo, no bo też deweloperzy nauczył się wykorzystywać ten sprzęt. Także akurat dokonałeś całkiem sensownego zakupu. Na pewno lepszego niż ludzie, którzy kupili tak kartę miesiąc temu. Jak już się pośmialiśmy, to jeszcze się pośmiejmy z Patryka.
Kontynuując komentarz. Mam około 600 gier na PC i pewnie z 30-40 na konsolę. Do końca żywotności tych sprzętów pewnie jeszcze trochę się nazbiera. Potem raczej rezygnuję z nowości, bo jak widać retro granie ma przyszłość. Pewnie pod koniec nowej generacji zakupuję PS5, zależy jak bardzo rozwiną wsteczną kompatybilność i zaopatrzę się w ekskluzywy z PS5 i PS4, które mógłbym na tym ograć. Jeśli idzie o nowości, granie w chmurze coraz bliżej jednak, zobaczymy jak ukształtuje się jej jakość i ceny abonamentów. Na abonamentów to wystarczy mieć
Game Pass Ultimate, tak. Czyli 50 zł na polskie?
Nawet mniej chyba, to 45, coś takiego. No ale w te okolice powiedzmy, nie? Tomasz Ignacy. Panowie, to do was, Mateuszu Zdanowiczu i Pawle Stachyro. Dzięki za spoilery z Wastelanda 2 i trochę z 3. Wry.
Bo powiedziałem, co się stało na końcu Wastelanda 2. To prawda, to moja wina. Myślałem, ale nie graj w dwójkę, bo nie warto. W sumie, jak już jest trójka, to powiem ci, że...
To zagraj w trójkę.
Przechodzenie przez dwójkę teraz jest strasznie archaiczne, więc graj od razu w trójkę. A z trójki nie dawaliśmy spoilerów, bo
a
to
więc
były...
tak się tłumaczysz.
To był początek, to był początek sam, więc
tak, spokojnie. Trójeczka to tylko pierwsze sekundy gry, no, minuty, godziny, ale to niewiele, naprawdę, jak na
jest
tego.
Jest taka piosenka.
Jakby... tak. Natomiast no, dwójka tutaj mogliśmy chyba za bardzo uwierzyć w to,
ale
że 10-letnie gry...
Ale zaspoiluję i od razu powiedziałem szybko, żeby nikt nie zdążył zastępować. Ale dobra, dalej. Tomasz Ignacy mówi dalej, że Wiedźmin Go raczej not. Głównie dlatego, że już dawno nie gram w gry na telefonie. Natomiast z Gamescomu najbardziej podobał mi się Geoff Keighley. No w sumie, chociaż już starzeje się, widać. Co do kart Nvidia, pewnie kupię za 2 lata, jeżeli jeszcze będę grał w komputer. Głównie ze względu na
obiecujące
oferty Microsoftu i Exy Sony.
No i bardzo dobre podejście. Za 2 lata akurat będzie miało to sens. Ta karta stanieje. Będzie wykorzystywana, tak jak mówiliście. Łukasz Bykowski. Wiedźmin w formie mobilnej gry Pokémon? Raczej nie dla mnie. Moje zdanie na temat gier mobilnych jest takie, że raczej nie powinny być one brane pod uwagę przy jakichkolwiek dyskusjach w branży gier. Tfu, panowie! Znaczy, to ja już dodałem. Ponieważ ich główny model biznesowy to mikrotransakcje i grind. Oraz jak na razie nie powstają pełnoprawne tytuły z myślą o gamingowych telefonach z akcesoriami. Coś jak wysuwane klawisze i tak dalej. Jeśli te dwie kwestie zostaną wyeliminowane, to można brać gry mobilne pod uwagę. Pomijam już w ogóle kwestię jakości tych gier, ale to taka dygresja. Pozostając w temacie Wiedźmina, z chęcią ogram w odnowioną wersję na PlayStation 5. Patrz, wyprzedził pytanie praktycznie odcinka. W końcu mam wymówkę, aby nie kupować i nie grać Wiedźmina 3 na PlayStation 4.
Ale
możesz kupić na PlayStation 4 dużo taniej i za darmo zrobić upgrade.
Jest mnóstwo jakościowych tytułów na telefonach, które nie opierają się na mikrotransakcjach.
Simsy.
Pomijam
Call of Duty.
Tak, pomijam porty, czyli właśnie jakieś XCOM, Total Wary, czy właśnie jakieś, teraz Cywilizacja będzie, szóstka. Natomiast
ale są dobre gry singlowe, logiczne, tak.
Jakieś... Night of the Full Moon polecam, jeżeli lubicie Slay the Spire. Patryk usłyszał ostatnio, jak mówiłem na audycji 2-3 tygodnie temu o tej grze i ostatnio taki zaspany przed audycją mówi mi zdesperowany, że nie może bossa pokonać na najwyższym poziomie trudności, bo to już jest zupełny bullshit. On mi i pokazał mi, jak mu zabiera życie prawie całe gdzieś tam jednym ciosem, ale...
No ale też chodzi o to, że te gry, dobre gry na mobilkach często są bardzo ukryte pod toną gównianych gier.
Tak.
I musisz, nawet nie da się tego znaleźć w sklepie, tylko musisz na forach szukać.
To prawda, i te gry
jakie
też...
są dobre gry na telefon bez mikroponosi i tak dalej, i tak dalej.
Szczególnie, że dużo takich znanych firm wydaje właśnie takie dziadostwa typu właśnie Call of Duty Mobile jest niezłą strzanką jak na telefon, ale też razi cię aż tym strzelaniem mikropłatnościami i tak dalej. No. Więc na pewno łatwo się zrazić, ale jak poszukasz, to jest naprawdę dobry rynek.
Kolejna sprawa, że na telefonie się dupnie gra strasznie.
To też, ale też te akcesoria, bo tutaj mówiło o tych akcesoriach, że one nie są brane pod uwagę, ale to też jest na razie tak mały segment rynku, że ciężko je brać pod uwagę. Natomiast
myślę, że to się
coraz trochę, więcej wychodzi tych
to się rozwinie
padów,
trochę
tak dalej.
Teraz z tym xCloudem, wydaje mi się?
Zdecydowanie. Właśnie miałem mówić, że pojawienie się takiej możliwości grania poważnego na telefonach w duże tytuły, no na pewno sprawi, że gdzieś popularniejsze staną się takie nakładki czy inne pierdółki.
I kontynuując ten temat, Absyrtos Medea napisał: na telefonie gram tylko w karcianki, więc gwint mi wystarczy.
Night of the Full Moon jeszcze masz.
Nie gram dużo na PC, więc aktualnie nie zamierzam w niego inwestować. Na Gamescomie w sumie podobał mi się ten trochę rozbudowany gameplay Ratchet & Clank'ach, więc chyba jedyna osoba na świecie.
Znaczy no, wszystkim się podobał, tylko że to już było, nie, bo to było to samo demo pokazane, więc ludzie się nie zachwycali.
Michał Szostak. Dlaczego zmienili twarze bohaterów? Przecież oni nie mają żadnej charyzmy. Dodatkowo gdzieś ścieżka dźwiękowa. Arcade'owy styl jazdy, jak dla mnie, to duże minusy i to już na starcie. A gdy wspominam, że gra ma sporo dobrych błędów, to wychodzi na to, że się nie opłaca w to iść. Jedynka dalej grywalna, mimo archaizmów, no i ma K.L.I.M.A.T.
O czym mowa?
Czy mowa o Gothiku?
Mowa oczywiście o Mafii 1, o których mówiłeś w wrażeniach z ogrywania.
Jedynka nie jest grywalna teraz, co ty mówisz? Boże, jedynka dzisiaj?
Jest grywalna.
Jedynka jest okropna, tam strzela, w ogóle
grałeś?
Zaorać, zakopać. Odpaliłem sobie specjalnie po programie w remake. Jedynka no dzisiaj...
odwrotnie się gra przecież.
No właśnie nie, zagrasz w remake i potem grasz znowu w jedynkę i widzisz, jaka jest koślawa i drewniana. No, i
no bo była
twarze, 20... okej, no też nie rozumiem w sumie, bo tu też masz fajnych aktorów, dobrze zrobionych, jest realistycznie, jest klimacik też jest, bo jest muzyka bardzo fajnie dobrana i wszystko, nieważne.
Ale tutaj jest K-L-I-M-A-T.
A, no tak, chyba, że tak. Jeszcze Efson pisze, że ja ostatnio grałem w Suicide Guy, cokolwiek.
Gra, w której trzeba znaleźć sposób na popełnienie samobójstwa, dzięki czemu nie trzeba tych metod spróbować w realnym życiu, polecam. Tak. Ciężki
komentarz. Prawie jak w Crusader Kings.
Jest jeszcze jeden komentarz, Marka 13, ale nie chcę go czytać. Ale ogólnie wychodzi na to, że ogólnie debiuty gier mobilnych...
A tak, mówiliśmy o tym, że tam wcześniej debiutują gry mobilne, a tu Mark pisze, że w Nowej Zelandii rząd terroryzuje ludzi pod hasłem pandemii i jakiejś tak trzecia rzesza, więc polecamy zagrać sobie w Crusader Kings 3 Nową Zelandią, jeszcze jej nie ma.
W sumie nie widziałem żadnego Nowozelandczyka w internecie od dłuższego czasu.
Ja też nie.
Ale ja widziałem filmiki z Wiedźmina, więc mają dostęp do internetu, mają dostęp do YouTube'a.
Czyli nie taka trzecia rzecz.
Można zobaczyć.
Taka,
to
taka druga.
Się, taka jeszcze druga. Dobrze, to był... Który to był? 412 odcinek GNM Plus. Razem z wami byli...
Mateusz Zdanowicz.
I kto? Kto tam był?
A, ja. Paweł.
Jarząbek się nazywam, tak. A też był i Mateusz Świdut. Ja do zobaczenia i do usłyszenia raczej za dwa tygodnie, ale panowie oczywiście się zobowiązują
oczywiście,
za tydzień.
Oczywiście, jak mówisz, że będziesz montować, więc jak będziesz montować ten przyszły, możesz dograć się tam, zrobić takie sztuczne przerwy i wstawiać swoje te...
Takie wstawki, ja się z tym nie zgadzam, nie?
Okej. No, do zobaczenia, cześć.